nie my jesteśmy wyrocznią i nie my możemy decydować o tym, kto ma żyć, a kto nie ma żyć. Wszyscy mamy takie same prawa do życia.
Trzeba zastanowić się nad tym, jak poprawić ich jakość życia. Czyli jeżeli ratujemy tych ludzi, to my musimy mieć jakąś opcję dla tych pacjentów.
Jakość życia do naturalnej śmierci. Część druga.
Pierwszy ordynator zawsze mówił, że pamiętajcie, że słuch umiera ostatni i nie wiecie, czy pacjent was nie słyszy.
No i tutaj są ojca Jana Góry słowa, w tobie, panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Trzeba się nie bać oddać tego całego dnia w ręce opatrzności i powiedzieć sobie, no Boże, jestem słaba, ale czekam na twoją pomoc, po prostu.
Ewa Dąbrowska. Zapraszam.
Dzieci często mówią tytomka Tomi. Tomi, ty się nie martw, zobaczysz, że będzie dobrze. I one są takimi, można powiedzieć, naszymi promieniami słońca. Ostatnio Tomek wczoraj mówi, zobacz Miłosz, syn ma na imię Miłosz, córka Ola. Zobacz Miłosz, patrzy na moją nogę i nie mogę nią ruszyć. No to my od razu reakcja, ale masz patrzeć na swoją rękę lewą, którą ruszasz i najpierw ma być ręka, a potem będzie noga. Więc po prostu dzieciaki są skonstruowane prościej niż my już tacy dorośli, dojrzali ludzie. One myślą prościej, ale czasami to jest bardziej celne niż nasze myśli, nasze niepotrzebne wywody. Także one przychodzą, kwitują krótko, dzisiaj nie patrzymy na nogę, tylko patrzymy na rękę, koniec.
Jesteśmy świadkami tragedii ludzkich, ale z drugiej strony jesteśmy tam po to właśnie, żeby tym ludziom zaproponować ratunek życia w pierwszej kolejności, a w drugiej kolejności powrót do społeczeństwa, powrót do życia w takiej formie i w takim nawet ograniczeniu dużym, ale jednak powrót do życia. Robert Wodarski, ordynator oddziału anestezjologii intensywnej terapii Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy.
Kościół najczęściej staje w obronie życia, najgłośniej z tej strony słyszymy te apele, ale to jest chyba nasz wspólny błąd.
Na pewno te sytuacje dotyczą wszystkich, no nie tylko osób wierzących. Anestezjolog może ma trochę prościej w rozpoznaniu takich sytuacji, bo po pierwsze ma większą wiedzę i doświadczenie z takimi pacjentami, ale przede wszystkim w systemie śmierci, czy w obszarze śmierci mózgu, że jest jeden albo zero, nie ma jakichś stanów pośrednich. I to daje naprawdę dużą odwagę w wypowiadaniu się. A jeżeli pacjent żyje, to po prostu musimy go ratować. To nie ma żadnej innej opcji stwierdzającej, że jego życie jest na przykład gorsze i należałoby je w jakiś tam sposób zakończyć. Nie można się zgodzić z taką wizją medycyny. Trzeba zastanowić się nad tym, jak poprawić ich jakość życia. Bo jeżeli mówimy A, to trzeba powiedzieć też B. Czyli jeżeli ratujemy tych ludzi, to my musimy mieć jakąś opcję dla tych pacjentów. Powrotu do normalności, jeżeli ta normalność nawet jest bardzo zaburzona, to po prostu oni chcą tego i na to zasługują. Nie można zacząć tego procesu, czyli ratujemy życie i teraz spychamy właściwie te konsekwencje próby ratowania życia, a mówię o uszkodzeniu centralnego układu nerwowego na tyle istotnym, że pacjent jest bardzo uszkodzony i po prostu niesamodzielny, uratujemy jego życie, natomiast dalej on musi sobie radzić sam. To jest sytuacja nie do zaakceptowania. Jest 2017 rok, są instytucje pozarządowe, rządowe, to musi się zmienić. Musimy mieć jakąś opcję dla pacjentów, których ratujemy, bo chcemy ich ratować i nie ma żadnej innej opcji. Oni są uratowani i potrzebują naszej pomocy.
Zaczekamy chwilę? Dobra, zaczekamy chwilę, bo akurat jest
czynność,
przyjemna czynność właśnie. Cześć kochany.
Pan Tomasz to przykład osoby w dobrej kondycji, jeśli chodzi o wasz oddział.
W bardzo dobrej kondycji. Pan Tomek jest wdzięcznym pacjentem, chociażby właśnie z racji tego, że mamy z nim kontakt, tak, że możemy się porozumiewać, więc pewne czynności nawet możemy z nim uzgodnić, że możemy robić. Noc przysypia spokojnie, rano nie budzimy, jeżeli pacjent śpi, no bo wiadomo, że czasami u takich pacjentów ciężko chorujących dochodzi do zaburzenia rytmu podziału dzień a noc. Wiesława Godzińska, pielęgniarka oddziałowa, oddział kliniczny anestezjologii i intensywnej terapii w Bydgoszczy, w Szpitalu Wojskowym. ci pacjenci czasami bardzo dużo śpią w ciągu dnia, a wtedy w nocy, no bo to wiadomo, życie gdzieś na tych dużych salach, bo to nie jeden pacjent, tylko jest 5-6, toczy się życie, bo wykonujesz różne czynności pielęgniarskie, a teraz jak pan Tomek został przeniesiony na salę jednoosobową, więc można tą ciszę nocą tak jakby szybciej sprowokować, w sensie tak wyłączyć światła, te czynności, które trzeba wykonać, wykona się do 22 i jest cisza nocna gdzieś tam do rana. I ci pacjenci odzyskują taką równowagę chociażby rano, jak już jest przyniesione śniadanko do oddziału, no to wtedy, jeżeli pan Tomek by spał, to budzimy, prawdaż, pana Tomka, żeby skonsumował to śniadanie. No wiadomo, że to idzie małymi, wolnymi krokami, no bo nie chcemy zaburzać też oddechu, bo to i oddech wpływa na to, żeby te posiłki połknąć gdzieś tam. No i w czynności takie życia codziennego, tak, bo właściwie od jedzenia, picia, wypróżniania, toaleta, kąpiele, wszystko jest zależne, pan Tomek jest zależny od osób drugich, te czynności są przez nas wykonywane, nie?
Pan Tomasz nie podniesie nogi, nie przesunie się na łóżku, nie podniesie rączki, nie.
To tak jak malutkie dziecko, które się nie przewróci z boczku na boczek, mówię o maleńkich noworodkach, tak właśnie w tej chwili pan Tomek jest takim dużym, wyrośniętym noworodkiem, który od nas jest zależny i mówię, jedzenie, picie, zmiana pozycji, nawet ułożenie dłoni, rąk, nóg, wszystko musi być wykonane przez personel pielęgniarski i przez rehabilitantów, żeby właśnie zmienić pozycję. No i dbać o to ciało, pielęgnować je, bo wiadomo, że w tej samej pozycji po jakimś tam czasie mogą powstawać odleżyny. U pana Tomka nie mamy problemów z tym ciałem. Ciało jest porządnie odżywione, porządnie prowadzone, pielęgnowane. No i te wszystkie czynności dodatkowe, usunięcie wydzieliny z rurki oddechowej. Pan Tomek nie odkrztusi tej rurki, trzeba pomóc ją usunąć. No mówię, to takie wydają się banały, ale to są tak ważne rzeczy. Całkowicie wszystko jest zależne. No co mruga oczkami i się z nami komunikuje. Nawet se oka nie podrapie, w nosie sobie nie podubię, za przeproszeniem. Jeżeli ma taką potrzebę, no to trzeba podejść i to zrobić. No od tego tutaj jesteśmy. No to jest też w gestii pielęgnowania tego pacjenta, nie? Także 100% zależności od drugiej osoby, nie? To jest takie ważne.
Mam nadzieję, że słychać w mikrofonie, ale pani Justyno, powiedzmy, pan Tomasz chwalił personel i mówił o tym, że jest tu wyjątkowa opieka.
My dopiero teraz się uczymy tego, co to znaczy pomału, bo kiedyś myśleliśmy, że pomału to jest pomału, a teraz okazuje się, że pomału to jest pomału, pomału, pomału i jeszcze raz pomału. No może trzeba się tego właśnie trzymać, może tego trzeba się uchwycić, że jest jakaś szansa w tej ręce, że ta ręka, to tak jak można by powiedzieć w przenośni, ona będzie takim oknem na świat dla Tomka, bo jeżeli ta ręka odzyska swoją sprawność, to ona będzie mogła pomóc mu na przykład obsługiwać wózek elektryczny. Jeżeli on nie będzie miał tej ręki, no to są wózki sterowane brodą i tak dalej, ale gdyby ta ręka była usprawniona, ona by mu po prostu trochę świata odsłoniła, zwłaszcza że przy porażeniu kończyn też doszło do porażenia niektórych mięśni oddechowych. Stąd jest też po prostu ta cała akcja związana z rurką, że te płuca nam się nie rozszerzają tak, jak powinny się rozszerzać. No i to jest nasz główny problem po prostu.
Pan Tomek, jeżeli potrzebowałby respiratora, to takiego właśnie ze swoją sprężarką, że mógłby wyjechać ze swoim akumulatorem. Wiemy, że takie są respiratory, że też można jeździć na wózku inwalidzkim z respiratorem, ale ja życzę panu Tomkowi jak najlepiej, żeby bez respiratora jeździł na wózku inwalidzkim, żeby ta górna część ciała jednak została wyrehabilitowana, żeby nauczył się tego oddychania, żebyśmy mieli tą szansę odłączenia od respiratora, a niech on sobie tam gdzieś będzie z tyłu głowy w zanadrzu, że gdyby był potrzebny. Ale generalnie no, chcielibyśmy zupełnie czegoś innego, ale to są pobożne marzenia.
Panie Tomaszu, czy to drażni, przeszkadza, że na przykład przyjaciele albo dalsza rodzina, nie żona, nie dzieci, a ktoś obcy przychodzi do pana...
Wiadomo, że ta sytuacja, która spotkała Tomka, potrwa długo, że to są miesiące, może nawet lata. Nauczyliśmy już trochę naszych znajomych i naszych najbliższych i to jest chyba nasz taki mały sukces, żeby nas nie pytali co dwa dni, co u Tomka. Powiedziałam, zapytajcie mnie raz w miesiącu, co u niego słychać, bo każdy by chciał usłyszeć, że o, jest lepiej, nie? No najbardziej my byśmy chcieli to usłyszeć, a najbardziej Tomek chciałby być tego największym świadkiem, ale jest jakiś konstans, jest na razie jakaś stała i taki właśnie ten stały stan, ani za dobry, ani za zły, też jest dla nas jakąś nadzieją, że o fajnie, przychodzę do Tomka i pytam, jak ci się spało? No dobrze, kurczę, fajnie, trzecia noc, którą mówi, że przespał całą, nie? To takie banalne, ale to jest mały sukces.
Jeśli chodzi o pomoc osób, które przychodzą, zarówno na początku, tak w przypadku pana Tomka wydarzyła się ta tragedia, to osoby przechodziły zobaczyć, jak to wygląda, czy to faktycznie jest tak, jak żona przekazuje, czy nie. I to są osoby takie odwiedzające, których chyba nikt nie lubi, ciekawskich, bo to jest na zasadzie takiego badania terenu. To jest nawet nieeleganckie, niegrzeczne i niekulturalne w tej chwili odsuwanie się, bo ktoś już jest właśnie niesprawny, trzeba go sunąć na tor boczny, jak najbardziej trzeba te osoby właśnie wspierać, żeby one czuły, że są nam nadal potrzebne, nawet w takim stanie, że nie są na chwilę obecną sobie pomóc sami. To wsparcie w każdym, nie tylko w przypadku takiego pacjenta z tą jednostką chorobą, w każdej jednostce chorobowej to wsparcie jest niesamowite. Rodzina to wiadomo, to są członkowie rodzin, są inne relacje uczuciowe. My mamy też trochę inne relacje z tymi osobami, ale też staramy się traktować ich, żeby ci pacjenci czuli, że właśnie zależy nam na tym, żeby im pomóc na tyle, na ile możemy. Bądź człowiekiem, bo ja uważam, że co dajesz, to dostajesz, ale jeszcze z większym natężeniem. I jak my będziemy dobrymi ludźmi, będziemy traktować z miłością, z sympatią, z delikatnością tych pacjentów, tak jak byliby to członkowie naszych rodzin. Nie możemy patrzeć tak do końca, że to jest ktoś obcy, tylko że jest to człowiek, ktoś, kto czuje, bo dzisiaj jest ta osoba, a za jakiś czas mogą się odwrócić role i my będziemy potrzebowali takiego wsparcia.
Pan Tomasz jest intelektualnie bardzo sprawny, ale przecież wy macie do czynienia z ludźmi, którzy prawdopodobnie nigdy nie podniosą powiek.
To jest, znaczy się może powiem, to jest banał, ale to jest nasze wyuczone zachowanie, że podchodząc do pacjenta, przekazujemy mu informację, mówiąc o tym, jakie czynności chcemy wykonać, tak, że przełożymy na bok albo wykonamy jakąś iniekcję, a teraz odsysam, teraz będziemy wdychać i oddychać. Jak z boku ktoś na to patrzy, to trochę śmiesznie wygląda, bo leży na przykład nieprzytomny pacjent, a ona stoi nad tym pacjentem i do niego gada, bo to tak z boku patrzą osoby odwiedzające innych pacjentów, ale my nigdy nie wiemy, czy tak naprawdę ten pacjent nas nie słyszy, czy coś do niego dociera, czy nie. Ten magiczny dotyk, dlatego też nie traktuj tego pacjenta, tego jak worek ziemniaków, tylko traktuj właśnie jak człowieka, który no tylko tyle, że nie otwiera oczy, się z nami nie skomunikuje. Jak podjęłyśmy pracę jako młode pielęgniarki zaraz po liceum medycznym, bo taki kiedyś był system kształcenia, to nasz pierwszy ordynator zawsze mówił, że pamiętajcie, że słuch umiera ostatni i nie wiecie, czy pacjent was nie słyszy. Po iluś latach pracy doświadczyłyśmy pacjentka w przełomie tarczycowym. Po iluś nastu dniach udało się tą pacjentkę wyprowadzić z tego stanu ciężkiego. Po głosie rozpoznawała, które panie przy niej pracowały, wtedy, kiedy ona była nieprzytomną. I to opowiadamy teraz młodszym koleżankom, że takie miałyśmy przeżycia i wiemy, że coś takiego ma miejsce. To się gdzieś pokrywa z tym, co nam powiedział nasz pierwszy ordynator, że coś takiego jest jak ten słuch i to, że pacjenci rozpoznają po głosie. I jak widzimy, jak się uzyskuje ten efekt, coś osiągnęliśmy, to nawet nawiązują się takie przyjaźnie, bo co prawda teraz już od kilku lat nie przyjeżdża taki chłopiec, to u nas był też w oddziale, 16-letni, to był najmłodszy w okresie, kiedy są tylko dorośli pacjenci i ten chłopak przyjeżdżał też ze swoją mamą jeszcze po iluś latach po zabiegu i on do pani Wiesi przyjeżdżał, bo ona tak mu ciągle mówiła, że on tam ma coś robić, że mu nie pozwala czegoś nie ćwiczyć. Tak się zaprzyjaźniłam z tym dzieciakiem. My się naprawdę z nimi żywamy.
Zupełnie nie myślałem o anestezjologii jako student, a jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Jako student omijałem bardzo daleko anestezjologię, ponieważ mnie przerażała. Uważałem, że nie dam sobie z tym rady, nie wiązałem z nią przyszłości. Po prostu stan pacjenta, w którym się znajduje pacjent pod opieką anestezjologa, jest zawsze ciężki, zły. Niejednokrotnie rokowanie jest niepewne.
Najcięższe przypadki trafiają w
tak,
co
młodego
ręce.
Lekarza po prostu przeraża. Jeżeli nie czuje jakiegoś bakcyla medycyny ratunkowej, powiedzmy, to po prostu jest to coś, co jest przerażające nawet w obliczu lekarza, czyli absolwenta medycyny. Tak mniej więcej to odczuwałem, ale sytuacja się o tyle zmieniła, iż moja żona, będąc w ciąży, po prostu potrzebowała opieki anestezjologów. Przebywała przez jakiś czas w tak zwanym ciężkim stanie na oddziale intensywnej terapii w Centrum Zdrowia Matki Polki. I tutaj zmieniłem zupełnie postrzeganie tej specjalizacji. Anestezjolodzy to byli jedyni specjaliści, z którymi mogłem normalnie porozmawiać, z którymi zapoznawałem się na bieżąco ze stanem pacjentki, czyli własnej żony, którzy wiedzieli o niej wszystko, bo tak rzeczywiście jest na oddziale intensywnej terapii. Mnie czasem trochę śmieszy reakcja rodziny, która do mnie przychodzi i mówi, że przyszliśmy do Iksińskiego, tego po prawej stronie. Jak tego Iksińskiego dokładnie poznałem od wewnątrz i od zewnątrz kilkakrotnie, chyba lepiej niż sama rodzina. I tak się okazywało właśnie w przypadku choroby mojej żony. Ja zawsze otrzymywałem informacje na bieżąco. Anestezjolog, który na przykład mi opowiadał o tym, że jest potrzebny jakiś zabieg i trzeba go wykonać, przybierał się i już ten zabieg wykonywał. Ta samodzielność, podejmowanie decyzji i akcentowanie się na potrzeby pacjenta tak na mnie zadziałały, tak zrobiły wielkie wrażenie, że postanowiłem jednak zająć się anestezjologiem.
Wyczułam w pana głosie taką nutkę żalu. My też się z tym spotykamy, z taką bezdusznością lekarzy. Całkiem niedawno otrzymałam informację od słuchaczki, w jaki sposób została potraktowana, jak jej oznajmiono, w jaki sposób, w jakich okolicznościach, warunkach, że cierpi na śmiertelną chorobę. Te obrazki niestety się mnożą, brak empatii wśród lekarzy, on jest. I tutaj też trzeba przy okazji tej audycji, tej wypowiedzi to podkreślić, że tak się nie godzi, tak nie wolno, to jest niedopuszczalne. Musimy to piętnować. Panie redaktorze,
oczywiście, tego nie można zostawić bez komentarza, oczywiście tak nie powinno być. Natomiast muszę też powiedzieć, że to nie jest też takie bardzo proste.
Rozumiem, są dwie strony. Spowodowane jest to może tym, że właśnie przed chwilą coś się wydarzyło na jego dyżurze, albo jest tak zawalony pracą, albo te kilkudziesięciogodzinne dyżury. My to powiedzmy, że rozumiemy po jakimś czasie, ale w tym momencie, jeśli jesteśmy tak, a nie inaczej potraktowani, brakuje usprawiedliwienia.
Brakuje. Ja mogę oczywiście trochę powiedzieć o tym, jak staramy się postępować na oddziale intensywnej terapii. Mamy prosty mechanizm umawiania się na rozmowę. Wystarczy się do nas dodzwonić i umówić się z lekarzem prowadzącym. I tu jest taka mała moja dygresja. Mało jest oddziałów intensywnej terapii u nas w kraju, które oparte są nie na lekarzu dyżurnym, którzy się zmieniają co 24 godziny, tylko na zespole lekarzy prowadzących. Pierwszą kwestią, którą prowadziłem na moim oddziale i udało mi się ją utrzymać do dzisiaj, jest właśnie stały zespół oddziału intensywnej terapii lekarzy prowadzących. To jest bardzo wyjątkowa sytuacja. Ale wracając do udzielania informacji, można się umówić z lekarzem na rozmowę. Nie wszystkim to pasuje też z rodziny. Bardzo często jest tak, że w sposób przypadkowy przychodzą na przykład właśnie na odwiedziny i chcą czegoś się dowiedzieć i po prostu tego lekarza chwytają na korytarzu, mimo że lekarz mówi, że nie ma dla nich w tej chwili czasu. Nawet na oddziale intensywnej terapii, mimo że staramy się jakby przeciwdziałać takim okolicznościom, czasami do tego dochodzi. Kontakt zawsze z definicji wiąże się z rozmową między dwójką ludzi. Oczywiście powinniśmy starać się i taka sytuacja, o której pani redaktor mówi, jest dla mnie niedopuszczalna. Starać się po prostu minimalizować takie zjawiska. Tylko że my mamy doświadczenie nie tylko z przekazywaniem złego rokowania pod postacią na przykład choroby nowotworowej, bo w tym rokowaniu nie mówimy, że jutro za dwa dni nastąpi śmierć. Mówimy o tym, że jest to choroba śmiertelna, prawda? Natomiast jak przekazać wiadomość rodzinie, która musi się dowiedzieć, że jutro za dwa dni nastąpi śmierć, bo nie jesteśmy w stanie na przykład niczego zrobić.
Was tego ktoś uczy,
nikt.
Czy to uczy życie?
Nikt.
Nikt nie uczy.
Nikt, absolutnie nikt. Być może teraz są troszeczkę inne plany szkoleniowe studentów, młodych adeptów medycyny. W to wglądu nie mam, więc nie wiem. Natomiast mogę powiedzieć z własnego doświadczenia i z lekarzy, których mamy na oddziale intensywnej terapii, nie. Natomiast udało mi się skończyć odpowiednie kursy, szkolenia. W moim przypadku akurat nawet studia podyplomowe. Ale to jest staranie własne i lekarza, albo powiedzmy osoby, która zarządza oddziałem.
To się wydaje tak podstawowe. Skoro pan przekazuje zawsze trudne informacje, wiadomości, diagnozy, to nie tylko śmierć, ale to też to, że właśnie już nigdy nie będzie się poruszać, że zawsze będzie uzależniony od maszyny, od respiratora, że może nigdy się nie wybudzi.
No to są wiadomości skrajnie złe.
Ale dla pana codzienne raczej.
Niestety tak. Są na szczęście też momenty bardzo radosne. Chciałbym to też tutaj z tego miejsca podkreślić, że oddział intensywnej terapii to nie jest jedno wielkie nieszczęście, bo po prostu udaje nam się pacjentów uratować, udaje nam się pacjentów wybudzić i są wtedy momenty bardzo szczęśliwe.
My codziennie do pracy dojeżdżaliśmy do Bydgoszczy, bo wspólnie prowadzimy firmę. No i zawsze to spoczywało na nas w dwójkę. Mąż był przy montażach, mąż był przy aranżacjach pomieszczeń, sam je wykonywał. Miał bardzo dużą cierpliwość do klientów. Ja niejednokrotnie mówiłam, zostaw to w ogóle, już nie wracaj do tego. Ale on nie, trzeba jeszcze raz na nowo zrobić aranżację, trzeba specyfikacje jeszcze raz zrobić na nowo. Ja go za to podziwiałam. No ale tak się wydarzyło, że... No teraz ja jestem sama, wszystkie obowiązki na mnie spadły, Tomek jest tu, no i tak właściwie wygląda nasz codzienny dzień.
Jak było?
No było tak właśnie, że ty byłeś bardzo zaangażowany w sprawy pracy, ale też oprócz tego jeszcze znajdowałeś czas na to, że jak wracaliśmy do domu, on jeszcze znajdował czas na to, żeby prowadzić taką drużynę piłkarską u nas we wsi. To była taka drużyna, jest taka drużyna chłopaków z naszej wsi i z okolicznych wiosek, którzy zaczynali w zwykłej drużynie takiej LZS-owej, natomiast dzisiaj są już w A-klasie. Wieś, na którą się sprowadził, z którą nie miał nic wspólnego, oprócz tego, że mnie tam poznał na tej wsi. Tak się tam dobrze odnalazł i też znalazł taki podatny grunt, że ludzie to po prostu wiecznie się otaczał ludźmi. Prowadził tą drużynę, mogę nawet powiedzieć, że prezesowałeś tej drużynie, bo zrobili z ciebie prezesa, ale nie byłeś nigdy takim prezesem w krawacie, raczej byłeś takim prezesem w t-shircie i gdzieś tam jak trzeba było na tym boisku być i coś pomóc, no to takim właśnie prezesem zawsze byłeś. Zresztą nasz dom, który się wydawało był takim domem zamkniętym tylko dla naszej rodziny, też przez to stał się takim domem, że nagle przeciąg się wydarzył, nie? Nagle dużo młodych ludzi przychodziło, nie tylko młodych ludzi, no. To stał się bardziej taki dom otwarty. Trzeba było to jakoś zaakceptować po prostu, nie? No, tak to właśnie jest, że człowiek jest aktywny, żyje między ludźmi i nagle się wydarza taka sytuacja, która odcina go po prostu, nie? Który tak ci się marzy. No.
Rehabilitacja i codzienna pielęgnacja i chociażby to marzenie pana Tomasza, ten wózek, to kosztuje.
No to kosztuje, to są koszty takiego specjalistycznego wózka, to są koszty gdzieś powyżej 20 tysięcy. Do tego, jeśli zdecydujemy się na to, że będziemy mieli męża mojego w domu, to jest też przystosowanie tego domu, zapewnienie mu opieki w czasie, gdy ja jestem w pracy, bo niestety ja nie mogę z niej zrezygnować, choćbym nawet chciała być najlepszą jego opiekunką, teraz nie mogę, ja muszę po prostu za dwóch działać. To się wiąże z tym, że trzeba mieć fachową pomoc w domu, to nie może być osoba przypadkowa, bo tutaj no, trzeba być bardzo zorientowanym w całej tej sytuacji zdrowotnej i też posiadać tą umiejętność szybkiej pomocy w razie, gdy się ta rurka zatka, gdy trzeba odessać ewentualnie wydzielinę, która się zbierze. No do tego też, żeby to mogło wszystko być i żeby to mogło funkcjonować, jest też potrzebna codzienna, dobra rehabilitacja, bo bez niej to właściwie jest czas stracony. No to są dla nas bardzo duże wyzwania. Ja nie ukrywam, że my mamy dwójkę fajnych dzieci.
To są dorosłe już dzieciaki, syn ma 20 lat, córka 23,
no i one ostatnio wpadły na pomysł, że skoro jest taka strona w internecie pomagam.pl, no to trzeba stworzyć taką akcję, żeby powiedzieć ludziom o tym i pozyskać od ludzi, którzy mogą pomóc nam w tej sytuacji, żeby to marzenie Tomka pod tytułem wózek i oderwanie się od respiratora, rehabilitację, żeby móc mu to zapewnić, więc córka wymyśliła, że to będzie... Będziesz widniał na tej stronie pod hasłem najważniejszy mecz Tomka. Bo to chyba jeden z najważniejszych twoich meczy teraz tutaj się rozgrywa. On będzie takim długim meczem, ale ponieważ jesteś tak z tymi piłkarzami związany, więc nie chcieliśmy się chwytać żadnego innego hasła, tylko po prostu pod hasłem najważniejszy mecz Tomka. No, chcemy otworzyć takie konto właśnie na tej stronie, o której wspomniałam, żeby móc właściwie podjąć opiekę nad mężem. Liczę nie tylko na pomoc finansową, ale na może pomoc fachową pielęgniarską, może na pomoc fachową rehabilitacyjną. To niekiedy wcale nie są pieniądze, tylko po prostu coś, co możemy dać drugiemu człowiekowi sami z siebie.
Nagle nasze ciało odmawia nam posłuszeństwa i mając świadomość, że już nigdy nie będzie tak, jak było kiedyś, trudno, żeby się nie załamać. Przychodzi depresja.
Tak, ci pacjenci nawet są bardziej wrażliwi. Oni inaczej widzą, oni inaczej słyszą, oni inaczej spostrzegają i to, co dla nas jest codziennością, pacjenci zupełnie inaczej odczytują. Oni nawet mają wyostrzony słuch, oni słyszą to, co dla nich jest, dla nich w tym momencie takie najważniejsze, więc musimy strasznie uważać na to, jak się wypowiadamy, co mówimy, zdanie kończyć, a nie rzucać tylko takimi półsłówkami, żeby właśnie nie pogłębiać tych depresji, a nawet jak się o czymś mówi albo o innym pacjencie, to należało powiedzieć, nie o panu albo pani mówimy, po to, żeby pacjent mówił, o rany, ja tutaj jestem, a oni o mnie tak źle mówią, to chyba jest coś nie tak. To od naszych właśnie zachowań bardzo wiele też zależy. Bo już nie mówię, że depresje gdzieś tam są leczone lekami po konsultacjach psychiatrycznych. Nie wchodźmy w tą sferę. Mówimy o takim zwykłym ludzkim podejściu jak człowiek do człowieka.
Ale dlaczego wy ratujecie takie życie? Dlaczego to życie jest tak cenne? Słyszymy, jakie są pomysły na tego typu stany ludzi.
Nie my jesteśmy wyrocznią i nie my możemy decydować o tym, kto ma żyć, a kto nie ma żyć. I w jakim komforcie wszyscy mamy takie same prawa do życia. I no, życie ratuje się do końca. Nikt nas nie zwalnia z tego, żeby pomagać innemu człowiekowi, żeby ratować to życie. Tak, zastanawiamy się czasami o komforcie życia, bo to bym była teraz próżna, gdybym tego nie powiedziała, bo komfort życia danego pacjenta jest bardzo ważny, bo nieraz mówimy, że no, takie roślineczki leżą, mój Boże, nie? No leży taka roślineczka, ale też ma serce, też ma mózg, też czuje, odbiera jakieś tam dźwięki, a tak naprawdę to my nie umiemy się skomunikować z tymi osobami nieprzytomnymi. One nas pewnie słyszą, one nas rozumieją, tylko nie mogą się z nami skomunikować, a my nie umiemy odczytać tych osób. Są takie decyzje podejmowane komisyjnie, tutaj przynajmniej w naszym oddziale, gdzie komisja orzeka o tym, że nie będzie prowadzona terapia daremna u pacjenta, czyli dopóki sam organizm funkcjonuje za pomocą sprzętu medycznego, to jest to życie utrzymywane, ale jeżeli doszłoby do jakichś zaburzeń, to nie wykonuje się takich czynności, które by przedłużały cierpienie tego pacjenta. To jest naprawdę takie bardzo trudne. Wszystkich się powinno ratować.
Ja mogę sobie pozwolić na małą refleksję, tak, znowu osobistą, polegającą na tym, że z jakiegoś powodu w moim życiu zawodowym miałem szczęście do ludzi, z którymi pracowałem. Mam tu na myśli wielu ludzi i generalnie nie mogę wszystkich wymienić, ale summa summarum, współpracuję z ludźmi, którzy rozumieją, czym się zajmują. Bardzo chętnie wdrażamy wszystkie nowości z pożytkiem dla pacjenta. I zespół lekarski do działu intensywnej terapii i zespół pielęgniarski, nasi rehabilitanci, śmiem stwierdzić, że ja lepszych ludzi nigdzie na pewno bym nie znalazł i oni realizują się w 110%. Po prostu widać, że chcą to robić, tym się zajmować.
Oby tak było wszędzie.
Było wszędzie, dokładnie.
To, co mnie zaskoczyło, kiedy weszłam na oddział, to ta cisza. Oprócz maszyn, które oczywiście wszędzie słychać, ale pierwsze, co przyszło do głowy, dlaczego tu jest tak cicho? Bo ci ludzie wszyscy są w bardzo, bardzo poważnych stanach.
Tak. Mówiliśmy o pacjentach, którzy odzyskują przytomność, prawda? To nie jest norma w oddziale intensywnej terapii. Zazwyczaj pacjent jest po prostu nieprzytomny lub to jego postrzeganie jest po prostu głęboko zaburzone. Ale dla pacjentów, którzy muszą być leczeni w warunkach intensywnej terapii, a jednocześnie są przytomni, musimy zrobić wszystko, ażeby ich pobyt na oddziale intensywnej terapii był lepszy. W tej chwili na przykład dyskusje trwają, bardzo intensywne wśród anestezjologów trwają, w jaki sposób nie zaburzać pory czuwania i pory snu na oddziale intensywnej terapii. Bardzo prosta kwestia, a jak bardzo ważna. pacjent, który jest przytomny w kontakcie, a jednocześnie wymaga oddziału intensywnej terapii, w godzinach nocnych jest atakowany przez różne bodźce. To może być światło, to może być odgłos czegoś, co się dzieje obok, to może być oczywiście głos lekarza czy pielęgniarki, mogą być inne zupełnie bodźce, które przeszkadzają mu w czymś tak prostym
jeszcze
jak sen.
Brak okien.
I brak okna. Nie wiem, czy pani redaktor jest w stanie uwierzyć, że były takie koncepcje w latach 80. i 90., że jak budowano szpital od podstaw, to oddział intensywnej terapii był zazwyczaj planowany w piwnicy bez okien, bo w zasadzie tym pacjentom nie przeszkadza
coś różnica,
takiego, prawda?
Czy jest okno, czy nie ma?
Absurd. Na zdrowy chłopski rozum absurd, a jednak to się odbywało.
Pana Tomasza, historia pana Tomasza, jego świat to przecież ten pokój. Zabrać mu okno.
Dezorientacja co do czasu, pory dnia jest powszechna. Trzeba nad tym czuwać i to zmieniać. I takie proste sprawy jak cisza, zachowanie ciszy, jak gaszenie światła w nocy są podstawową czynnością w oddziale intensywnej terapii w dniu dzisiejszym. Oczywiście to jest przerwane przez na przykład przyjęcie obok innego pacjenta w ciężkim stanie. Tego się nie da tak w 100% zapewnić, ale przynajmniej staramy się o tym myśleć.
Prawda? Ale macie też te izolatki, w której właśnie spotkałam się z panem Tomaszem i pan wywalczył ten telewizor?
Tak jest, rzeczywiście tam jest telewizor, zresztą w drugiej izolatce również. Wydaje się to trochę niedorzeczne, prawda? Ale wrócę jeszcze do tego, że co najmniej możemy pacjentów na oddziale intensywnej terapii podzielić na takich, którzy mają niewydolność wielonarządową i są głęboko w stanie głębokiej nieprzytomności, no to taki pacjent oczywiście nie wymaga takiej troski, o której mówimy, w sensie zapewnienia pory dnia, etc. Ale są pacjenci, tacy jak pan Tomasz, ale nie tylko, którzy zaczynają postrzegać świat, zaczynają się wybudzać, zaczynają być w kontakcie logicznym. Wszystkie czynniki, które doprowadzają do większej aktywności, takiej zwyczajnej nawet, są korzystne dla pacjenta. Dlatego telewizor to nie jest telewizor dla pacjenta typu VIP, który nam się trafił na oddziale intensywnej terapii, tylko to jest telewizor rehabilitacyjny. Jak już jesteśmy w temacie rehabilitacji? Mało jest oddziałów intensywnej terapii w Polsce z obecnością rehabilitantów. Muszę powiedzieć, że od jakiegoś czasu decyzją poprzedniego konsultanta krajowego ci rehabilitanci weszli do oddziału intensywnej terapii. To była świetna decyzja. Tyle tylko, że jeden rehabilitant nie da sobie rady na jakimkolwiek oddziale intensywnej terapii. Szybko zrozumiałem, że należy rozwijać zespół rehabilitantów. Mam naprawdę świetny zespół rehabilitantów. Od razu powiem, że pielęgniarek, bo dziewczyny na pewno poczują się osamotnione, ale bez nich nic byśmy nie zrobili. I trójka rehabilitantów plus jeszcze sprzęt, który jest bardzo nietypowy dla oddziału intensywnej terapii, czyli drabinka z lustrem, czy pomoce związane z ćwiczeniami biernymi przy łóżku pacjenta, no są po prostu u nas. I ci rehabilitanci ćwiczą z pacjentami podłączonymi do respiratora, z niewydolnością nawet krążenia, po to, żeby wycisnąć z nich tyle, ile się da, dużo wcześniej niż w jakimkolwiek innym oddziale.
Fizyczna strona to jedno, ale ta duchowa. Czy zaangażować się w to, aby przychodzić na przykład i pomagać, albo rozmawiać, po prostu być. Czy to pokazywanie się innym, albo wtajemniczanie innych, to już jest bardzo krępujące. Tomasz stwierdził, że jednak nie więcej ludzi niż rodzina, niż przyjaciele, a jeśli kapłan, no raz w tygodniu przynajmniej. A pani Justyna, czego potrzebuje?
To znaczy, ja myślę, że trzeba też uszanować to, że Tomek nie chce takich niespodzianek w postaci dużej ilości osób przepływających przez dom czy przez mieszkanie. Zbyt dużego przepływu ludzi też sobie nie wyobrażam, chociażby z tego względu, że jednak drogi oddechowe Tomka, no trzeba to z umiarem wszystko. Mąż mnie często pyta, jak ja do niego przychodzę i mówię, słuchaj, rozmawiałam z profesorem z neurochirurgii. Profesor opowiedział mi, że widział setki takich przypadków, że jest szansa, żeby cię wyrehabilitować. Mąż do mnie, a ty w to wierzysz? A ja mówię, tak.
ta miłość dla rodziny, ta obecność, to się nie da chyba z niczym porównać, bo jak się wydarzy tragiczny wypadek, tak, i nagle ginie członek rodziny, rodzina wiele czasu potrzebuje, żeby się podźwignąć gdzieś psychicznie ze straty. Tu się cieszysz, że masz, że podejdziesz, można sobie porozmawiać, dać to ciepło, przytulić. Jest obciążenie dla rodziny, ale to jest inne, jak robisz dla swojego członka rodziny, to jest zupełnie co innego. Nieraz to jest tak, że przychodzi członek rodziny, tam 5, 10, 15 minut, zabierają się i wychodzą. Nieraz mówią, kurczę, postałby, pogłaskał, poopowiadałby. Nieraz mówią, proszę opowiadać, co się dzieje w domu, co państwo robiliście, czego nie robiliście, bo może ten pacjent słyszy i jakiś tam da sygnał, znak, a nie tylko przyjść, stanąć i patrzeć w monitor. To jest takie trochę przykre, a może nie wszyscy mają taką swobodę takiej relacji. Może ludzi hamuje to, że jest sprzęt, że tylu pacjentów leży, a my może na co dzień jesteśmy z tym tak jakby obyte. Ja nie mam z tym problemu.
Widzę na tych olbrzymich maszynach zdjęcie ojca Jana Góry, widzę świętego Jana Pawła II. Pani Justyno, dlaczego?
To znaczy, obydwoje jesteśmy z mężem osobami wierzącymi. Staramy się w naszym życiu żyć tak, żeby a ten Bóg był na pierwszym miejscu. No i tak było przed wypadkiem i tak jest teraz. Co mogę powiedzieć? Na pewno wiara mi osobiście bardzo pomaga, bo myślę, że dzięki niej ja mam siłę.
Codziennie do oddziału przychodzi kapelan. Jesteśmy właściwie w takich pozytywnych bardzo relacjach i nieraz się zastanawiamy, mówimy albo ktoś jest bardzo młody, albo dlaczego tak, to zawsze mamy tą samą odpowiedź, że Bóg ma dla każdego z nas swoje zadania i nieraz się nad tym zastanawiamy. Pewnie, że się buntujemy, dlaczego ja, tak? Dlaczego my? Ale to są jakieś zadania i ta próba w tej chwili jest taka małżeństwa, bo różne sytuacje zdarzają się w życiu, tak? Że albo każdy idzie w swoją stronę, a państwo się wspierają. To są jakieś zadania, tylko dlaczego takie przykre akurat są zadania, cele przez Boga gdzieś tam dla nas do osiągnięcia, nie?
Pan Tomasz mówi, że kogo Pan Bóg kocha, tego Pan Bóg doświadcza, ale to od razu się rodzi bunt, to może niech ktoś inny, prawda? Ale nie ja, nie moja rodzina.
To się po prostu zdarza każdemu. To czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, to nie ma po prostu znaczenia. To jest sytuacja losowa, zła rzecz, która się wydarzyła i po prostu my na nią nie mamy wpływu. Nie ma to znaczenia, czy jesteśmy osobą wierzącą, czy niewierzącą. Po prostu taka sytuacja się wydarzyła i teraz do nas pytanie, jak jesteśmy sobie w stanie z nią poradzić, czy w ogóle jesteśmy sobie w stanie z nią poradzić. No i też taka od razu odpowiedź, która mi gdzieś tam zawsze w głowie siedziała, jak już to się wydarzyło u Tomka, że no co, no musimy spróbować podjąć tą walkę, musimy spróbować dać temu człowiekowi jak najwięcej siły, no bo zamknięcie się i użalanie się nad sobą kompletnie nic nie daje ani nam, ani temu choremu, więc trzeba się zmotywować mocno, trzeba mieć tą siłę w sobie, tą siłę mi osobiście daje wiara, więc staram się tą siłę też przekazywać Tomkowi. No i gdzieś w głowie zawsze ta myśl, że no ile jestem warta.
Nie ukrywam, że ta sfera duchowa też bardzo mnie interesuje. Pan też obserwuje to, że dla ludzi, dla których Bóg jest ważny, pojawienie się kapłana w takiej sytuacji to jest naprawdę coś, to jest ważny moment.
I wydaje mi się, że podejście standardowe po prostu nie wystarcza. Z jednej strony tych pacjentów po prostu jest sporo. My mamy w tej chwili 30 stanowisk intensywnej terapii. Nigdy nie jest tak, że każdy z tych pacjentów jest przytomny. Oczywiście, że tak nie jest. Natomiast zapotrzebowanie po prostu na taką pomoc jest duże. I standardowe postępowanie kapłana jest bardzo ważne, natomiast ono jest niewystarczające. Mówię to w kontekście możliwości zajęcia się jedną osobą. Grupa wsparcia, którą mam na myśli, ona oczywiście jeszcze nie istnieje u nas na oddziale, ale możemy tak porozmawiać sobie hipotetycznie o tej grupie wsparcia. Ona musi być złożona z ludzi, którzy są zaangażowani w konkretną sprawę. to może być kilku pacjentów, natomiast oni muszą się zajmować tylko tymi pacjentami. To nie
Ale
może
pan
być...
by wpuścił na oddział taką grupę?
No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
Ale kapłan, by przyszli z różańcami się całym... i się modlili przy tych ludziach, którzy... To by macie, nie, no dość, no to nie o to chodzi. Jest pan otwarty na...
To jest ciekawe pytanie, pani redaktor. Nie wiem, to trochę zależy oczywiście od potrzeb samego pacjenta, prawda? Od tego trzeba by było wyjść.
Czyli najpierw nic, pacjent i jego potrzeby?
Jego, tak, woli, tylko w tym znaczeniu, że jeżeli potrzeba pacjenta jest taka, to właściwie dlaczego nie? Oczywiście to już mówimy o pacjencie, który jest na tyle sprawny i jego intelekt już jest na tyle sprawny, że będzie mógł w czymś takim właśnie uczestniczyć, bo tutaj, jeżeli chodzi o pana Tomasza, to mamy sprawę jasną. Ale to nie jest tak, że u każdego pacjenta jest sytuacja zupełnie jasna. Ci pacjenci mają zaburzenia postrzegania.
Oni Ale są też w... i rodziny tych pacjentów są różne, te relacje.
Rodziny są bardzo różne, dokładnie. To jest kwestia bardzo otwarta. Ja chciałbym po prostu pomóc swojemu pacjentowi. Jeżeli to przyniesie korzystny efekt, to dlaczego nie?
To nas właśnie buduje, że tak mi się wydaje, że my mamy wiarę w to, że to musi pójść do przodu. My nie wiemy kiedy, ale to musi pójść do przodu i że my się tego bardzo mocno trzymamy, nie pozwalamy iść sobie samym w lęk. Ja to też często powtarzam Tomkowi. Ty nie idź w lęk, ty nie słuchaj tych złych myśli, które ci przychodzą do głowy, bo ja nie mogę cały czas przy nim być i no, siedzieć w jego myślach, bo sama też nie idę w lęk. Jak zaczynam myśleć o tym, że coś zaczyna mnie przerażać, czy ja sobie poradzę, jakie sytuacje mogą się zdarzyć, to zaczynam się łapać na tym, że bez sensu. Wprowadzam się w taki nastrój, w którym zaraz zacznę się bać i zaraz wprowadzę się w jakąś, w jakiś stan, jakąś depresję, która nikomu nie pomaga, więc sama muszę kontrolować swoje myśli, żeby uciekać od tych złych myśli, iść w stronę dobrych i tych, które dają nadzieję. Łapać się czasami trzeba włoska przysłowiowego i po tym włosku się trochę pomału wspinać, żeby po prostu nie zwariować. Chociaż pierwszy tydzień, jak to się stało, to jak się budziłam, to miałam ogromną nadzieję, że to się okaże, że to był sen. Że to mi się taki potworny sen przyśnił, że to jest jednak nieprawda, ale niestety potem okazało się, że to są realne sprawy, które nas dotyczą i trzeba się z tym zmierzyć.
Piękny przykład niesamowitej miłości rodziny pana Tomka, którego spotkała tragedia. Jeszcze na koniec może wytłumaczmy, co takiego się stało. No zwykły upadek, tak nieszczęśliwy?
Zwykły upadek. Mam nadzieję, że pan Tomasz pozwoli mi na to, żeby powiedzieć więcej szczegółów na temat jego stanu zdrowia. Zwykły upadek u siebie w domu dotyczył właściwie zabawy z własnym dzieckiem. To doprowadziło do upadku i do takiego nieszczęśliwego urazu kręgosłupa szyjnego, który tak naprawdę odnosił się wcześniej istniejącej dyskopatii w tym odcinku. Uraz niestety nie był tylko w jednym miejscu, ale można wyróżnić aż 3 miejsca ogniska, które doprowadziły do nieodwracalnego zniszczenia rdzenia w odcinku szyjnym na poziomie C3, C4. A więc sytuacja jest po pierwsze nieodwracalna, po drugie, wyklucza poruszanie kończynami dolnymi. W pewnym zakresie pan Tomasz ma zakres ruchu kończyną górną po lewej stronie, natomiast to wymaga jeszcze oczywiście naszej troski, opieki, rehabilitacji, wyćwiczenia, trenowania właściwie. Wszystko też wskazuje na to, że będzie uzależniony od respiratora. To też czas pokaże, czy tak rzeczywiście będzie. Jest młodym człowiekiem, liczę na to i wierzę w to, że będzie można tak trenować jego oddech, że może w przyszłości okaże się ten respirator niepotrzebny, natomiast obawy są bardzo duże, że jednak ta sytuacja taka, którą w tej chwili obserwujemy, taka będzie.
No właśnie reakcja była taka pierwsza wśród znajomych, że no trzeba się zjednoczyć z ludźmi, którzy wierzą i którzy mogą coś tam wymodlić na górze u Boga. No i była taka seria mszy poświęconych właśnie w intencji twojego zdrowia, w intencji tą zdrowia męża. Końca praktykowali. Tomek właśnie opowiadał o tym, że często na tę mszę też przychodzili ludzie, którzy no, nie chodzą do kościoła, ale z tego względu, że gdzieś tam jesteś im bliski, bliską osobą i że darzyli cię i darzą cię pewnie nadal dużym zaufaniem i dużą sympatią, no to ci ludzie też przyszli i zawsze się śmiejemy, że widzisz, twoje kalectwo spowodowało, że No, że wielu ludzi właśnie sobie do tego kościoła przyszło i może trochę inaczej też spojrzało na kościół. Często mówię, że ta modlitwa tej osoby mniej wierzącej może więcej sprawić niż nas wszystkich bardziej wierzących, także tego się po prostu trzymamy. Myślę, że to nam też daje siły.
Naprawdę nie było w Pani buntu wobec Boga?
Nie, nie było w ogóle. Wręcz była odwrotna reakcja. No właśnie, taka była reakcja, Boże, jak mnie w to wmanewrowałeś, to teraz z Twoją pomocą ja muszę z tego wybrnąć. Dla mnie to też jest zadziwiające. Siostra mnie pytała, młodsza, mówi, słuchaj, a Ty jakieś leki bierzesz? Jak Ty sobie z tym radzisz? A ja mówię, nie, jakoś sobie z tym radzę. Ja mówię, nie wiem, może Wy się wszyscy modlicie i może ta modlitwa gdzieś tak działa, że ja daję radę, że ja po prostu ciągnę ten wózek. Ja też nie wiem, jak to się dzieje, ale buntu we mnie w ogóle nie było. Musiało nastąpić od razu przyjęcie i zaakceptowanie tej sytuacji, żeby nie było czasu na bunt, bo jego szkoda. Tego czasu szkoda.
Te słowa, jak mnie wmanewrowałeś, to teraz mi pomagaj, to słowa Jana Góry.
Tak.
Skierowane, pamiętam jak to mówił, do świętego Jana Pawła II.
Tak, no tutaj nasza znajomość z ojcem Janem była. Znaliśmy się z ojcem Janem. Odwiedzaliśmy go kilka razy w roku. Zawsze nas chętnie przyjmował. Jak się pokazywaliśmy tylko u niego w drzwiach, to od razu, ojej, jesteście, musicie do mnie wejść. My czasami nie chcieliśmy mu, bo wiemy, że on dużo obowiązków miał, nie chcieliśmy mu tego czasu zabierać, ale nie, wy musicie do mnie wejść, ja muszę z wami chociaż zamienić parę słów. Takie zadziwiające to było. On miał dla nas czas, po prostu no, zawsze znajdował te parę minut. To takie wspomnienia nasze, które też nam dają siłę dzisiaj. Często go proszę o żar, jaki on miał w sobie, bo on miał w sobie taki żar. On tym żarem potrafił no, dużo rzeczy zbudować, takich namacalnie dużo rzeczy zbudować i zbudować też dużo rzeczy w ludziach młodych. No i ja go codziennie o ten żar proszę, żeby mieć ten żar i w pracy, i w domu, i w szpitalu, do naszych dzieci, do naszej najbliższej osoby, do męża. Także proszę codziennie o ten żar. W dniu jego pogrzebu właśnie były rozdawane takie obrazki z tyłu z napisem, a ja może podejdę. No i tutaj są ojca Jana Góry słowa, w Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. No masz rację, to jest taki motyw przewodni, który nam towarzyszy. Trzeba się nie bać oddać tego całego dnia w ręce opatrzności i powiedzieć sobie, no Boże, jestem słaba, ale czekam na Twoją pomoc. Po prostu.
Nie płaczemy, mówi Pan Tomasz.
No właśnie, nie płaczemy. Człowiek sobie czasami popłacze, ale potem trzeba sobie powiedzieć, no trudno, parę łez się uroniło, pewnie każdy by to zrobił na moim miejscu, ale trzeba się uchwycić jakiegoś takiego mocnej siły, która potem może się przełożyć na dobro w naszej rodzinie i tak chyba po prostu już będzie, że musimy sobie te słowa codziennie powtarzać i wierzyć, że one po prostu kiedyś pozwolą nam wrócić do jako takiej normalności.
Osoby, które chciałyby włączyć się w pomoc pacjentom oddziału klinicznego anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy, proszone są o kontakt z ordynatorem oddziału, doktorem Robertem Włodarskim. robert.włodarski@10wsk.mil.pl. Naszymi gośćmi byli:
jestem Justyna Kobusińska, to jest mój mąż Tomasz Kobusiński. Jesteśmy małżeństwem od 24 lat.
Jasława Jagodzińska, pielęgniarka oddziałowa, oddział kliniczny anestezjologii i intensywnej terapii w Bydgoszczy, w Szpitalu Wojskowym.
Robert Włodarski, ordynator oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy.
Audycje z cyklu pierwszy dzień tygodnia, również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.
Gdzieś obok nas życia nurt, obok nas świateł blask, miasta rytm, gwary szum, obok nas płynie tłum, obok nas tyle zmian niesie czas, dzieje się tyle spraw, a my jak we śnie, jak we mgle, razem wciąż, sami wciąż, oczy twe, usta twe, ja i ty, tylko ty, na co nam świat, na co czas, to wszystko trwa. Obok, obok nas. Wciąż obok nas, obok nas życia nurt. Kocham twych oczu blask, pragnę wciąż twoich, twoich ust. Ale spójrz, ale patrz, ile zmian wokół, wokół nas dzieje się, tyle spraw, życie ma wiele barw. Więc chodź, póki czas, z życia bić każdy chaos, czerpać je, wdychać je, poznać trud, poznać gniew, szczęścia smak, walki smak, bo żaden cień, żaden blask nie może przejść.